Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Zapraszam na czas katechezy. W jej ramach usłyszymy homilię księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Prośmy o dary Ducha Świętego na czas tej katechezy. Otwórzmy nasze serca, abyśmy mogli wsłuchać się w tę homilię, która miała miejsce w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, abyśmy mogli z niej wyciągnąć dobro, abyśmy mogli usłyszeć głos Pana, który do nas mówi i który nas wzywa swoim szczególnym głosem.
Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego Jezus. Paś owce moje. Drodzy współbracia w kapłaństwie, drodzy ojcowie redemptoryści, twórcy i posługujący w sanktuarium, ojcze dyrektorze, ojcze kustoszu, ojcze rektorze, osoby życia konsekrowanego, drogie siostry zakonne, szanowni goście, kochani pielgrzymi, w szczególny sposób pozdrawiam młodzież szczecinecką, słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam w kraju i za granicą, siostry i bracia w Chrystusie. Zgromadziliśmy się na modlitwie w toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w 45. rocznicę inauguracji pontyfikatu naszego wielkiego rodaka i patrona tej świątyni. Przez obchody dni ze świętym Janem Pawła II, Janem Pawłem II, które odbywają się w tutejszym i nie tylko w tutejszym sanktuarium, przywołujemy wydarzenia związane z wyborem Jana Pawła II oraz z inauguracją jego pontyfikatu, zgłębiając to dziedzictwo jego apostolskiej posługi, mając świadomość, że ono nie wyczerpuje się z chwilą jego śmierci, a wręcz przeciwnie. Bezpardonowe ataki na jego osobę to ich zasługa. Uświadomiły nam jeszcze bardziej jego ponadczasowe znaczenie. W czasie uroczystej inauguracji 22 października 1978 roku święty Jan Paweł II wygłosił swoją programową homilię, która stała się zapowiedzią nowego 264 pontyfikatu. Wypowiedział donośnym głosem znamienne słowa: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Był to program stawiający w centrum Chrystusa, ale również skupiający się na człowieku. Te dwie perspektywy mocno się tutaj uzupełniały. Położył jednocześnie akcent na odwagę w głoszeniu Słowa Bożego. Już jego wybór był szeroko komentowany i odbierany także jako bardzo ważny z punktu widzenia stosunków międzynarodowych i ówczesnej sytuacji. Nazywany papieżem z dalekiego kraju, jako reprezentant bloku wschodniego zamkniętego za żelazną kurtyną i oddzielonego berlińskim murem, wzywa do otwarcia granic państw i systemów ekonomicznych. Ale adresatem tych słów nie były tylko władze krajów bloku komunistycznego. Oficjalna reprezentacja władz polskich, uczestnicząca wówczas w inauguracyjnej mszy świętej, a następnie w specjalnej audiencji z nowo wybranym papieżem, za kurtuazyjnymi gestami skrywała poważne zaniepokojenie. Do rangi tragikomedii urastają słowa wypowiedziane na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wypowiedziane bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konklawy. Zastanówmy się, powiedziano tam. Ostatecznie lepszy Wojtyła jako papież tam, niż jako prymas tu. Okazuje się, że i w takich kręgach można odczytać proroctwa. W innych krajach bloku wschodniego również nie świętowano. Wydaje się jednak, że mówienie w kontekście pontyfikatu świętego Jana Pawła II o otwarciu drzwi wyłącznie w odniesieniu do socjalistycznego wschodu jest uproszczeniem. Kontekst, w którym Karol Wojtyła wstępował na stolicę Piotrową, był niezwykle skomplikowany również poza blokiem wschodnim. Szereg niepokojów społecznych targał państwami świata zachodniego. Na Bliskim Wschodzie trwały krwawe konflikty, a niesprawiedliwy podział dóbr powodował, że najniższe warstwy bogatych społeczeństw i całe społeczeństwa w krajach trzeciego świata znajdowały się w okrutnej biedzie. Wezwanie do otwarcia granic państw, systemów i rozwoju skierowane było również do odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Pontyfikat świętego Jana Pawła II, wypełniony pielgrzymkami do zapalnych, rozdartych konfliktami regionów świata, modlitwami o pokój i nauczaniem społecznym, był potwierdzeniem słów inauguracyjnej homilii. Słowa: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, były skierowane także, a może przede wszystkim do Kościoła. W szybko laicyzujących się społeczeństwach zachodnich, przekształconych przez rewolucję obyczajową 1968 roku, kulturowe znaczenie Kościoła zmalało. Trwał konflikt powstały po Soborze Watykańskim II, w którym stroną tradycjonalistyczną powodowała obawa przed jakimkolwiek zmianami. Z drugiej strony, w wielu częściach świata zachodniego, Kościół ulegał pokusie bierności i relatywizowania dobra i zła, byle tylko nie zniechęcić wiernych. Wezwanie do odwagi wypowiedziane było jednocześnie do przedstawicieli obu tych postaw. Święty Jan Paweł II tymi słowami sygnalizował, że nie zamierza w swoim pontyfikacie zamykać się ze strachu ani w kościele przypominającym muzeum dawnych form, ani porzucać istotnej, choćby i trudnej do przejęcia nauki moralnej. Nie bez znaczenia było wyniesione z Polski dziedzictwo. Symptomatycznym stało się zdarzenie, które nie tylko legło u początku pontyfikatu, ale miało także przełożenie na jego kształt. W czasie zwyczajowego homagium, hołdu składanego przez kardynałów nowemu biskupowi Rzymu, głośnym echem odbiła się scena ze Stefanem Wyszyńskim, gdy kardynał uklęknął przed papieżem i ucałował jego pierścień, ten wstał, serdecznie objął prymasa i ucałował po synowsku jego rękę. Papieski fotograf Arturo Mari wspomni, że było to dla niego najcenniejsze zdjęcie. Ten gest uzupełnił wypowiedzianymi później słowami. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem, cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Ufam, że to dziedzictwo również nam tu zgromadzonym pomaga. Chcę zwrócić się teraz w szczególny sposób do naszych serc wypełnionych wiarą, przywołując ewangeliczne treści z dzisiejszej liturgii. Zachować się, byśmy mogli zachować się także sami, jak należy, opierając się na tej bogatej tradycji naszej ojczyzny, ale także i na ewangelicznym duchu, który z tych słów wypływa. Oto jesteśmy świadkami przekazania świętemu Piotrowi władzy pasterskiej. Rzadko zwracamy uwagę, czytając ten ewangeliczny fragment, na szczegół, który opisuje wydarzenie, które poprzedziło przekazanie tej pasterskiej władzy świętemu Piotrowi. Zanim zmartwychwstały Pan Jezus przystąpił do tego przekazu, przygotował swoim uczniom posiłek i wspólnie z nim go spożył. Płynie z tej sceny niezwykła nauka. Najpierw trzeba być przyjacielem Jezusa i uczestnikiem stołu pańskiego i dopiero wtedy można zostać powołanym do pasterskiej posługi. Niech płynie też z tej sceny nauka ku każdemu z nas. Przecież byliśmy tutaj, aby zasiąść za tym stołem obficie zastawionym przez Chrystusa, po to, by stać się jeszcze bardziej przyjaciółmi naszego Mistrza i po to, by dawać, gdy wrócimy do naszych domów, miejsc, w których będziemy realizować nasze powołania, jeszcze pełniejsze świadectwo naszej wiary. Po spożyciu z Piotrem oraz pozostałymi uczniami posiłku, Pan Jezus stawia mu jedyne, naprawdę ważne pytanie. Stawia je trzykrotnie. Czy Ty mnie kochasz? Miłość Chrystusa jest samym fundamentem posługi pasterskiej w Kościele. Miłość zakrywa wiele grzechów, napisze potem apostoł Piotr w swoim liście. Właśnie miłość naprawiła w duszy Piotra to spustoszenie, jakie spowodował w nim grzech zaparcia się. Również miłością apostoł Paweł wynagrodził poniekąd Panu Jezusowi swój grzech zaślepienia, który go doprowadził do prześladowania chrześcijan. Potem z całą prawdą mógł napisać: miłość Chrystusa przynagla nas. Mógł napisać jeszcze więcej. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pan Jezus zapowiedział Piotrowi, że uwielbi Boga śmiercią męczeńską. Warto sobie uprzytomnić, że posługa papieska w Kościele często jest naznaczona jakimś wymiarem męczeństwa. W pierwszych wiekach Kościoła biskupi Rzymu wręcz z reguły odchodzili z tego świata poprzez śmierć męczeńską. Stygmat męczeństwa charakteryzuje także posługę papieży ostatnich dziesięcioleci. Wystarczy sobie przypomnieć upokorzenie, oszczerstwa, jakie spotkały papieży XIX wieku, niesprawiedliwe oskarżenia, jakimi obsypywano Piusa XII czy Pawła VI. Jan Paweł II nie jest tu wyjątkiem. Najpierw został niemal śmiertelnie ugodzony kulą zamachowca, a potem zarzucało się mu niemal wszystko, i pychę, i to, że nie rozumie czasów dzisiejszych, a nawet to, że pochodzi z Polski. Ale Pan Jezus to zapowiedział. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Wspólnym mianownikiem, symptomatycznym zjawiskiem i probierzem zarazem stygmatyzujących świętego Jana Pawła II, mieniących się nierzadko ludźmi wiary, jest ich milczenie w sprawach obrony życia. Milczą i nie potrafią uznać jego zaangażowania w kwestii najbardziej palącej, w kwestii obrony życia, i to w każdej postaci. To zaangażowanie papieskie przypomniał nam ostatni dzień papieski, który przeżywaliśmy pod hasłem Jan Paweł II – cywilizacja życia. Święty Jan Paweł II zwracał uwagę na największy dramat naszych czasów. Wydawałoby się promujących życie, a w rzeczywistości na życie zamkniętych, a nawet je zwalczających. Dane demograficzne wielu krajów, niestety w tym także Polski, oraz fakt, że najczęstszą przyczyną śmierci na świecie jest aborcja, bezsprzecznie to potwierdzają. Jeżeli dodać do tego informację o tym, że każdego roku pod sercem matki umiera społeczność większa niż liczba polskiego narodu, to mamy, choć i tak trudno sobie to po ludzku wyobrazić, skalę tego współczesnego dramatu. To, co najbardziej szokuje, to fakt, że ludzie określający się jako wierzący, jako spadkobiercy ducha Jana Pawła II, masowo popierają postulaty legalizacji aborcji. Trudno im zakochać się w życiu, respektować świętość życia, swojego i cudzego. Trudno im respektować świętość małżeństwa i rodziny. Dlaczego tak jest? Niemały jest gron ludzi, którzy uważają, że uda im się wcielić w życie zasadę Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Dotąd jednak nie udało się to nikomu. Jednak bardziej stosowne jest w tym miejscu przywołanie homilii świętego Jana Pawła II z 79 roku ubiegłego stulecia, w której pytał, czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny, odpowiada papież. Człowiek może powiedzieć Bogu nie, może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić i powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat, temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło? Nabierają w tym kontekście szczególnego znaczenia inne słowa świętego papieża z Polski wypowiedziane na gdańskim Westerplatte, nie tylko do ludzi młodych. Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować, wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. Droga młodzieży, w rozważaniu wygłoszonym przed apelem jasnogórskim w Częstochowie 18 czerwca 1983 roku papież, otoczony liczną gromadą młodych ludzi, rozważając z nimi, co znaczy czuwam, nie tylko odpowiedział na to pytanie. To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężając je w sobie. Zasada ta jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali, zwłaszcza jeżeli tak postępują inni. I wtedy zwrócił się właśnie do was, moi drodzy przyjaciele, do was. Do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji, zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, drodzy młodzi przyjaciele, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie. Czyż nie mamy wrażenia, że te słowa zostały dedykowane także naszym czasom, gdy są wśród nas tacy, którzy mówią: róbcie, co chcecie? On podnosi poprzeczkę i jest to miara jego szacunku do was, ale też ogromnej wiary w to, jak wielkie są pokłady możliwości tkwiące w sercach i umysłach młodych ludzi. Współcześnie odkrywamy wartość tej postawy, tej siły ducha, między innymi w bohaterstwie naszych sąsiadów broniących swej ojczyzny. Swoistym wyznaniem stały się słowa młodej mieszkanki oblężonego Mariupola, która powiedziała do agresorów napadających na jej kraj: możecie zburzyć nasze domy, a nawet odebrać nam życie, ale nie odbierzecie nam miłości do ojczyzny i wiary w Boga. Dobrze wiemy, że troska o ludzką kondycję duchową, o wiarę, jest wyzwaniem każdego czasu. Troska ta realizuje się w tym szczególnym miejscu, w sanktuarium Najświętszej Marii Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II. 18 maja 2016 roku, gdy ustanawiano to sanktuarium, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski powiedział: wybudowanie tej świątyni jest kontynuacją poprzednich szlachetnych dzieł powstałych w Toruniu. Ufam, że są one wszystkie owocem miłości ogromnej rzeszy Polaków z kraju i rozsianych w różnych częściach świata. Są owocem ich miłości do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny, do prawdy, do dobra. Realizują one swą misję w służbie miłości, by ubogacać prawdziwymi wartościami, jakich dostarcza nam Ewangelia i nauka Kościoła, by propagować te wartości, które życie na tej ziemi czynią lepszym i prowadzą do zbawienia życia wiecznego. To miłość przynagla te ośrodki do budowania cywilizacji miłości, do propagowania tego, co służy dobru i prawdzie, do przeciwstawiania się temu, co szkodzi, co jest złem, co obraża Boga. Gdy jak bumerang powracają zdarzenia z 13 maja 1981 roku, a zorganizowane moce zła powracają do swojego planu zagłady nie tylko świętego Jana Pawła II, warto przywołać na koniec słowa papieża Benedykta XVI, które dodają otuchy i otwierają oczy na ciągłą obecność Boga w historii świata. Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji. Bo ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.
W ramach katechezy usłyszeliśmy homilię księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którą wygłosił 22 października w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w czasie uroczystości odpustowych.